Górnym, ale na początek polska polityka i Krzysztof Karnkowski, dziennikarz, tygodnik Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Słyszymy się, ale bardzo, bardzo cichutko. Musi pan redaktor do mikrofonu podejść, żeby ten głos był lepiej słyszał.
Teraz mnie słyszycie?
O! Teraz jest lepiej, może nie jest idealnie, ale jest znacznie lepiej. Patrzę na tygodnik Solidarność, który właśnie pojawił się w kioskach, albo ten, który już jest od jakiegoś czasu, od 7 kwietnia. I tam tekst pana redaktora, koniec ciszy przed burzą, czyli o tym, jak zmienia się nastawienie wyborców do partii politycznych i kiedy nadchodzi przesilenie, kiedy jedna partia, która do tej pory wygrywała, staje się partią, no właśnie partią, która przestaje budzić sympatię wyborców. Czy w takiej sytuacji jest Platforma Obywatelska?
Wydaje mi się, chociaż oczywiście liczę się z tym, że może być to też myślenie życzeniowe z mojej strony, że możemy być blisko tego momentu w związku z nagromadzeniem pewnych problemów wizerunkowych Platformy przy braku realnej poprawy warunków życia, wręcz ich pogorszeniu.
Pogorszenie warunków życia. Wszyscy mówią, że dlatego właśnie upadł rząd na Węgrzech, że w pewnym momencie Viktor Orbán przestał zapewniać wzrost gospodarczy i Węgrzy poczuli się ubożsi wobec swoich sąsiadów, Słowaków, Rumunów, a to godziło w dumę narodową węgierską i stąd zmiana. W podobnej sytuacji znalazł się rząd Donalda Tuska.
Czy rząd Donalda Tuska nie odwołuje się tak mocno, a właściwie to bardzo, bardzo oszczędnie się odwołuje do tych emocji, do których odwoływał się Orbán, dlatego że jednak przekaz Orbána był właśnie takim, powiedzmy to, patriotyczno, momentami nawet wielkowęgierski. Natomiast rząd Donalda Tuska nie tworzy raczej takiego przekazu imperialnego. Też rządzi krócej, ale jednak no jest być może pewne podobieństwo w tym, że rozjeżdża się przekaz. U nas nie mamy co prawda takiej właśnie narracji imperialnej, ale mamy narrację, że jesteśmy 20. gospodarką świata i mam wrażenie, że akurat użycie tej formuły w propagandzie trochę się zaczyna obracać przeciwko rządowi Tuska, dlatego że przy właściwie każdym doniesieniu o jakichś problemach, o tym, że nie ma pieniędzy chociażby i przede wszystkim na służbę zdrowia, no ale nie tylko na to, również problemy nauki, to wtedy każdy ma ochotę napisać, że jest to 20. gospodarka świata i wiele osób właśnie z tej formuły korzysta, żeby rząd po prostu wyśmiać. Ja pamiętam, że jednym z takich symptomów tego, że zbliża się upadek poprzedniej ekipy Donalda Tuska w roku 2014, 2015 wczesnym, było to, że właściwie przy każdej ich jakiejś publikacji w mediach społecznościowych ludzie pisali kwota wolna, bo wtedy to było takie hasło główne, które nie zostało dotrzymane. No dzisiaj ludzie zaczynają pisać właśnie 20. gospodarka świata, wtedy, kiedy kolejny raz widać, że rząd nie ma na nic pieniędzy. A co do Orbana, skoro jednak ten wątek się pojawił, no to warto zauważyć jedną rzecz. No, mam takie wrażenie, że część naszej prawicy cały czas tkwi w takim przekonaniu, że to wyłącznie kwestia jakiegoś kompletnego zmanipulowania węgierskiego społeczeństwa, no ale niestety wydaje mi się, że gdyby to chodziło o faktycznie zmanipulowanie, to przegrana Orbana byłaby rozmiarami zbliżona do na przykład, nie wiem, wyniku, no może nie wyniku PiS-u, ale byłaby minimalna w wyborach. No ta sytuacja, kiedy to była tak druzgocąca porażka, no to jednak tam musiała faktycznie jakaś duża przyczyna społeczna zajść. No i moja wiedza na temat Węgier to potwierdza, że po prostu fakt, że ludzie, z jednej strony ludzie byli czuli, że ich sytuacja gospodarcza jest kiepska, że to jest ciągłe tkwienie w jakichś latach 90. w wielu aspektach, a z drugiej strony zamknięcie perspektyw dla młodych poprzez olbrzymią korupcję, poprzez olbrzymie upartyjnienie wszystkiego, no to się obróciło przeciwko Orbanowi i niestety nie ma co bronić przegranej sprawy, niezależnie od tego, jak bardzo nie mamy złudzeń co do pana Madziara, czy też Madziora, jak mówią nasze media.
Ale to jeszcze zanim włączymy inny wątek zagraniczny do naszej rozmowy, to jeszcze zapytam o tą wewnętrzną dynamikę, w której płynie Platforma Obywatelska. Rzeczywiście jest szereg skandali, no, które jakoś nie wpływają rewolucyjnie na sondaże, ale być może się odkładają. Sprawa Kłodzka, no, delikatna, bulwersująca, no, ale też kładąca cień na to, co wiedziała, czego nie wiedziała pani marszałek, wicemarszałek Wielichowska. Nawet pojawiły się tezy, Marcin Tosz mówił, że sama po cichu odejdzie, że jednak to jest zbyt dużo jest wątpliwości, a sama pani marszałek milczy jak zaklęta i nie chce się wytłumaczyć. Teraz mamy afery ze służbą zdrowia. W jednym przypadku media pisały dosłownie kradzieży karetki na potrzeby polityka Platformy. Bardziej znana jest sprawa pana senatora Tomasza Lenca, który dość nieudolnie się broni, pokazując dokumenty, które chyba nie odwzorowują rzeczywistego biegu zdarzeń z wizyty jego z synem, który miał wrastający paznokieć i stan podgorączkowy. Tego samego dnia w szpitalu było 30 kilka osób na izbie przyjęć, w tym 5 przewiezionych przez karetki pogotowia, a mimo to pierwszeństwo de facto uzyskał syn polityka z wrastającym tym paznokciem. Został przyjęty, no, poza wszelkimi procedurami, poza izbą przyjęć, bezpośrednio do ordynatora. To się wszystko odkłada? To jest tak, że w pewnym momencie to się tak będzie przylepiać do Platformy, że ona zacznie także tracić tą bardzo wyraźną popularność w sondażach?
Ten proces mniej więcej w ten właśnie sposób przebiega. No mamy już takie doświadczenie praktyczne w postaci afery taśmowej roku 2014. Wtedy również bardzo wiele doniesień ta Platformy powodowało, że osoby, które czekały na jej upadek, co chwila ogłaszały, że to już jest ten moment, że właśnie w tej chwili widzimy jakiś koniec, że od tej pory sondaże się odwrócą, a sondaże się nie odwracały. No a później przyszły nagrania, przyszły tak zwane ośmiorniczki, które same w sobie nie były aż tak wielką aferą, no to coś w ludziach pękło. Prawdopodobnie moim zdaniem przynajmniej polegało to na tym, że właśnie tamta afera taśmowa tak bardzo Platformie zaszkodziła, dlatego że pojawiły się w niej relatywnie niewielkie kwoty, ale te kwoty były dużo bardziej wyobrażalne dla ludzi, dla których jakieś doniesienia o miliardowych czy milionowych przekrętach były abstrakcyjne. Wtedy pojawiły się kwoty, które były wyobrażalne, ponieważ były to kwoty, które no, mieściły się w takim codziennym ludzkim życiu zwykłych obywateli. Nie jestem pewien, czy właśnie sprawa Tomasza Lenca, która nie jest tak mocno na razie nagłaśniana przez część mediów, nie mogłaby być takim punktem zwrotnym, dlatego że sprawa Kłodzka jest tak obrzydliwa, że po prostu może się nie mieścić w głowie, może być odsuwana od ludzi przez to. Ta sprawa Tomasza Lenca jest taką sprawą właśnie, każdy może trafić na pogotowie i się z czymś takim zetknąć. To jest myślę największy pod kątem psychologii społecznej problem. Dlatego, że sprawa Kłodzka jest właśnie, mówię, no, to jest coś takiego, o czym ludzie nie chcą myśleć, chociaż też widać w internecie, że to miało bardzo duży wpływ na przykład na komentarze na forach Platformy, pod różnymi wpisami polityków. Były różne odniesienia do Kłodzka, czasem merytoryczne, czasami bardzo mocno obraziwe, ale widać, że ta sprawa też bardzo zmobilizowała przeciwników Platformy i dała im taki mocny punkt, mocną możliwość uderzenia. Natomiast sprawa Lenca jest właśnie czymś takim, co może dotknąć każdego obywatela, więc myślę, że jest dużo bardziej problematyczna paradoksalnie, ponieważ to jest to sobie łatwo wyobrazić, że człowiek zostaje pominięty przy kolejce do pomocy lekarskiej, ponieważ pojawia się ktoś o wyższej pozycji społecznej, z tej pozycji korzysta. Zwłaszcza, że przecież te doniesienia, czy o sprawie Lenca, czy tam o rodzinie pani poseł Szumilas, pojawiają się w momencie, kiedy my codziennie praktycznie słyszymy o tym, że coś się dzieje dramatycznego w służbie zdrowia. Kiedy my czekamy dłużej na badania, kiedy się zamyka porodówki, czy oddziały szpitalne i równocześnie okazuje się, jak mówiło się, że władza się sama wyżywi, no to władza się sama wyleczy i wyleczy swoje dzieci.
To pytanie, jak na to powinna reagować opozycja, Prawo i Sprawiedliwość z nominacją Przemysława Czarnka na premiera, ale cały czas podzielone, cały czas wydaje się, że frakcja Mateusza Morawieckiego, no, żegluje trochę własną drogą, być może ta ten kurs żeglugi prowadzi poza Prawo i Sprawiedliwość.
Ja pisałem kilka tygodni temu, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość miałoby dokonać jakiegoś podziału, to jest to najlepszy moment na ten podział i ten moment moim zdaniem zaczyna się kończyć, więc jeżeli ta partia chciałaby się dzielić, to po pierwsze powinna to zrobić w sposób cywilizowany, po drugie nie zamykający możliwości przyszłej współpracy koalicyjnej między tymi podmiotami, które by powstały z PiS-u, czy z PiS-em i tym neopisem. Natomiast miałoby to sens polityczny? Być może tak, dlatego że widać, że PiS cały czas, na początku mówiło się, że PiS w ogóle nie odrobił lekcji z przegranych wyborów, a z drugiej strony teraz nagle zaczyna się takie, mam wrażenie, dosyć chaotyczne poszukiwanie przyczyn, które pchają część polityków PiS-u w stronę liberalną. Czy taki pomysł, że PiS po prostu, skoro duże społeczne poparcie ma Konfederacja jedna i druga, no to my w tym momencie bądźmy Konfederacją, tylko jeszcze bardziej. Teraz PiS wygrał nas na innej emocji społecznej, dlatego że PiS w roku 2015 i również 2019 wygrał na tym, że połączył odwoływanie się do dwóch wykluczonych grup społecznych w Polsce, czyli z jednej strony grupy osób przegranych ekonomicznie na transformacji ustrojowej i pomijanych do tej pory we wszystkich dużych politycznych doktrynach przez rządzących, najczęściej liberałów, no a z drugiej strony osób, które czuły się wykluczone z debaty publicznej jako taka strona konserwatywno-patriotyczna. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że część polityków PiS-u o tym zapomina, że ta pierwsza grupa zwłaszcza cały czas istnieje i właściwie coraz bardziej potrzebuje swojej reprezentacji w sytuacji, kiedy mamy coraz bardziej liberalny rząd. Bo jeżeli ktoś potrzebuje Konfederacji, będzie głosował na Konfederację, on nie będzie głosował nagle na PiS poza myśl jakimś tam niewielką grupą wyborców, więc ja mam taką obawę, że część PiS-u trochę traci z oczu swój własny podstawowy elektorat. Natomiast grupa Mateusza Morawieckiego zdaje się bardziej do tej emocji odwoływać. To jest ciekawe, bo Morawiecki jako taki, no, mówiło się w takich negatywnych przekazach, bankster, prawda? Bardziej się odwołuje do tego PiS-u z czasów swoich rządów. Zresztą jest to naturalne, że Morawiecki broni swojego dziedzictwa, ale ta grupa również ma swój elektorat, który mam poczucie, że jest obecnie w dużym stopniu przez te dziś głośniejsze grupy w PiS-ie pomijany. Widzę to choćby w mediach społecznościowych, widzę to po wpisach, że nie wszyscy są zadowoleni z tego kierunku. PiS albo musi nauczyć się w tej chwili być partią, która jakby ma ten szeroki namiot, jak to się mówiło o republikanach, albo po prostu rzeczywiście dokonać jakiegoś kontrolowanego podziału po to, żeby obie te grupy zagospodarować i później tworzyć wspólny rząd. No bo
pytanie,
jeżeli miałby się podział na ostro, to nie miałby to sensu.
Partii może być kontrolowany. No kiedyś kontrolowanie powstawała partia, chociażby Ruch Palikota był takim kontrolowanym, przynajmniej moim zdaniem, bytem politycznym, który powstawał w jednym celu konkretnym, na jedne konkretne wybory dla Donalda Tuska. A teraz Donald Tusk jak działa? Jeżeli faktycznie jest tak, że pewna emocja społeczna się odwraca, czego jeszcze być może nie widać w sondażach, ale już widać w innych elementach życia publicznego, jeżeli ta emocja się odwraca od Donalda Tuska, to co może zrobić obecny premier? Raczej mówi o konsolidowaniu, o budowie jednej listy niż o budowaniu właśnie jakichś kolejnych przystawek, jakichś trzecich dróg bis.
Tutaj mam wrażenie, że zarówno otoczenie premiera, jak i część liderów opozycji, no i również dziennikarzy chyba, znów te Węgry wracają, że ten wynik węgierski jest na siłę jakby zrobiony punktem odniesienia do polityki polskiej. Pamiętajmy o tym, że my w roku 2027, zakładając terminowe wybory, będziemy w zupełnie innym miejscu niż Fidesz i Tisza były teraz, dlatego że z jednej strony mamy partię, która rządziła Węgrami 16 lat, a z drugiej strony będziemy mieli PiS, który będzie po 4 latach w opozycji. To jest zupełnie inna sytuacja. I ta jedna, na Węgrzech nie było tak naprawdę jednej, znaczy była jedna duża lista opozycyjna, ale ona powstała w ten sposób, że politycy pozostałych partii opozycyjnych zrezygnowali w ogóle z udziału w wyborach. A nie, że stworzyli jedną listę, na której były dawne skompromitowane partie, więc na tej zasadzie powinna powstać jakaś zupełnie nowa siła polityczna, w której nie byłoby tych ludzi, którzy teraz tą jedną listę planują otworzyć i być jej twarzami. Więc wydaje mi się, że to są sytuacje kompletnie tak naprawdę nieporównywalne, zarówno dla PiS-u, jak i dla Koalicji Obywatelskiej.
Sytuacja jest nieporównywalna, no to jak będzie działał już Donald Tusk, kiedy będzie własne pomysły wdrażał? Wchłonie lewicę, wchłonie PSL? Czy będzie ta koalicja grać skrzydłami? Marszałek Czarzasty dwoi się i troi. Wczoraj obrażał prezydenta. Wcześniej jeszcze atakował Trumpa. Widać, że chyba najbardziej szuka jakiejś swojej własnej drogi pan Czarzasty jako taki twardszy, mocniejszy Tusk. To, czego Tuskowi nie wypada, taki swoisty, współczesny Janusz Palik zrobił się z Włodzimierza Czarzastego.
Włodzimierz Czarzasty gra na siebie. To jest dosyć ciekawa sytuacja, dlatego że nie pierwszy raz to się dzieje, ale przypomnijmy, że Czarzasty to jest facet, który wepchnął lewicę w taką, powiedzmy, bezwarunkową kapitulację wobec Platformy tylko w imię zajęcia przez siebie wysokiego stanowiska państwowego. Mówiło się, że im bardziej zależy na byciu wicepremierem. Okazało się, że marszałkiem Sejmu faktycznie w tej chwili jest takim największym radykałem tej strony i być może to stanie się w którymś momencie problematyczne dla Tuska, dlatego że Czarzasty może zdobywać nawet większą popularność, dlatego że z jednej strony może być twarzą takich najbardziej radykalnych polemik politycznych, a z drugiej strony w odróżnieniu od Donalda Tuska nie ponosi tak dużej odpowiedzialności za wszelkie negatywne aspekty działań rządu, tak chociażby wspomniany kryzys w służbie zdrowia, czy ogólnie sytuację socjalno-bytową Polaków. Więc w tej chwili Czarzasty bardzo rośnie, ale rośnie kosztem również swojej partii. Jest politykiem bardzo egoistycznym, jeżeli chodzi o swoje środowisko polityczne i może wręcz okazać się być grabarzem tej lewicy postkomunistycznej. Natomiast może też stać się problemem do Donalda Tuska w pewnym momencie, jeżeli nagle za bardzo urośnie, bo pamiętajmy, że Donald Tusk niespecjalnie lubi mieć obok siebie jakichś innych silnych liderów, nawet jeżeli grają do jednej bramki. Więc ja nie jestem przekonany, jaki będzie dalszy los marszałka Czarzastego i czy tutaj nie skończy się to jakimś konfliktem z Donaldem Tuskiem.
Konflikt, chociaż na razie panowie grają dość wspólnie i na pewno w jednym kierunku. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze przez te najbliższe 18 miesięcy tej kadencji, burzliwych miesięcy, no bo przypadających na kampanię wyborczą, to możemy państwu zapewnić, że teraz spokojniej nie będzie. Krzysztof Karnkowski był naszym gościem, dziennikarz, publicysta, tygodnik Solidarność.
Dziękuję bardzo.
A my w poranku wnet o godzinie 7:34 pędzimy do Afryki, bo na czarnym lądzie przebywa z pielgrzymką papież Leon XIV, trochę śladami świętego Augustyna, bo w starożytnej Hipponie się znajdował papież, a teraz czas na Mikołaja Murkocińskiego.